Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest sobota, 16 maja. Jesteśmy tuż po premierze filmu Zabawa wchowanego braci Sekielskich, a z nami jest Marek Sekielski, producent filmu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Dziękujemy, że znalazł Pan dla nas dzisiaj czas w tym gorącym okresie. Jest ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
Na początek gratulacje za odwagę, za determinację, żeby poruszać ten ważny temat w Polsce. To dzięki Wam, dzięki filmowi Tylko nie mów nikomu i Zabawa wchowanego, Polacy zaczęli głośno dyskutować o problemie pedofilii w Kościele katolickim. Czy jest Pan zadowolony z tych pierwszych reakcji na film Zabawa wchowanego?
Tak, jestem zadowolony. My jakby już wiedzieliśmy jakby, że film się dobrze przyjmuje, bo robiliśmy od kilku dni prezentacje dla niektórych mediów i wszystkie reakcje były pozytywne na nasz film, więc spodziewaliśmy się, że odbiór będzie generalnie dobry. No, my mamy też do siebie zaufanie, wiemy po prostu, że te filmy robimy uczciwe. No i tyle, jeśli chodzi o takie techniczne pytanie. No, wyniki oglądalności, co mnie też zawsze interesuje, jakby po publikacji też, kiedy jestem producentem, to mogę Wam powiedzieć, że po 6 godzinach ten licznik wewnętrzny YouTube'a, który nie wyświetla się na stronie oficjalnie, ale my go widzimy jako właściciele kanału, już przekroczył 1 000 000 wyświetleń i już pojawiliśmy się w pierwszej trójce w karcie na czasie, czyli trzeci najbardziej popularny film YouTube'a dzisiaj, a myślę, że za jakąś dłuższą chwilę będziemy na pierwszym miejscu. Wszystko idzie bardzo dobrze. No.
Widać, że Polacy są wciąż zainteresowani tym tematem. Ja zapytam, co było największym wyzwaniem podczas tworzenia filmu Zabawa wchowanego?
Zawsze największym wyzwaniem jest, tak naprawdę się na końcu okazuje, próba uzyskania jakiegokolwiek kontaktu i rozmowy z osobami duchownymi, które są zainteresowane tą sprawą, czy to jeśli chodzi o księdza, który molestował dzieci, albo jego przełożonego, który ma na sumieniu grzech zaniechania, przenoszenia tego księdza z parafii na parafię. I znowu się to nie udało po prostu. W poprzednim filmie próbowaliśmy to zrobić, w tym podobnie. I ani ksiądz jeden, ani biskup, mimo naszych prób, nie chciał się z nami spotkać, więc to jest takie wyzwanie, z którym na razie sobie nie radzimy, robiąc nasze filmy, bo jesteśmy w stanie nagrać czasem tych sprawców z ukrycia, ale z otwartą przyłbicą nie mają jakby odwagi cywilnej stanąć w prawdzie i zmierzyć się z własnymi grzechami. No.
Pierwsze skandale pedofilskie zostały publicznie obnażone w Stanach Zjednoczonych. O tym mówi film Spotlight. Tam w tej gazecie w Bostonie, katolickim mieście, w Boston Globe pojawił się najpierw jeden, później inni uczciwi dziennikarze i złamali zmowę milczenia. Czy czujecie się jak redaktorzy Boston Globe w Polsce?
Nie porównujemy się i od początku startu naszego projektu unikaliśmy tego porównania, bo ono jest po prostu też piekielnie trudnym wyzwaniem. No jednak dziennikarze Boston Globe pracowali w innych warunkach, jakby mieli wiele miesięcy na taką redakcyjną pracę, wiele też pieniędzy na tą pracę, podejrzewam, bo taka praca wymaga jednak dużego nakładu środków. Oczywiście też odwagi swoich przełożonych i siebie samych. Przeprowadzili śledztwo i im się udało dotrzeć do dokumentów wprost z kościoła, jakby dzięki temu mogli przedstawić jakąś analizę szerszego zakresu tego problemu. No, nam się nie udało, u nas ta zmowa milczenia w kościele ma się cały czas bardzo dobrze i nie udaje nam się na razie znaleźć takiego odważnego księdza, który by poza poklepaniem nas po plecach i wygłoszeniem miłych słów pod adresem nas i naszej pracy, jednak zdecydował się pójść krok dalej i przełamał tą korporacyjną taką chorą, jeśli o to chodzi, lojalność i przekazywał nam na przykład jakieś dokumenty albo jakieś tajne informacje, które gdzieś tam są zamknięte w diecezjach poszczególnych.
Tomasz Terlikowski w waszym filmie mówi o przykładzie Stanów Zjednoczonych, że tam jednak za ujawnieniem skandali pedofilskich poszły konkretne czyny. W czym tkwi różnica pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie?
Przede wszystkim dwie rzeczy, jakby oczywiście przede wszystkim w Polsce nie ma państwa, w takim sensie nie ma państwa, które by pokazało przedstawicielom polskiego kleru, że będzie ich traktować i że ich traktuje na równi z innymi obywatelami, które by po prostu uczciwie, odważnie wykonywało swoje obowiązki, tak jak wykonuje w stosunku do szarego, zwykłego obywatela. Jest to oczywiście dzisiaj ma wyraźny kontekst też polityczny, bo jakby władza, która jest w Polsce, jest bratowana w dużej mierze z hierarchią kościelną, bo ma w tym interes polityczny po prostu. Natomiast też, żeby była jasność, poprzednie rządy w Polsce, i czy to rządziła prawica, czy bardziej centrum, czy lewica, one tak samo się bratowały tak naprawdę z hierarchami kościelnymi. I to jest jakby duży problem, bo prawo w Polsce jest i ono jest od dawna takie, które jeżeli by się egzekwowało, to ono zadziała. Natomiast jak się nie, każde, nawet najlepsze prawo jest do niczego, jeżeli się go nie wykonuje po prostu. I to jeśli chodzi o państwo, natomiast na Kościół sam w Polsce idzie tą drogą, którą szedł też Kościół amerykański, Kościół irlandzki, jakby idzie w zaparte, zakrywa oczy, nie widzi problemu. U nas jest ta różnica, że często ostatnio coraz częściej, może nie coraz częściej, raz do roku, mam wrażenie, po naszych filmach wychodzą różni ważni przedstawiciele tego kościoła i zapewniają nas o jakichś swoich dobrych intencjach i że tym razem się problemem zajmą poważnie. Natomiast no, niewiele z tego wynika. No. Ale to jest droga do autozakłady tak naprawdę kościoła, bo zamiast uczyć się tym doświadczeniem z zagranicy, gdzie te wszystkie kościoły, które właśnie stosowały taką taktykę, w końcu z wielkim przytupem zaliczyły poważną wywrotkę, no polski kościół się nie czerpie nauki z tego i idzie tą samą drogą. Moim zdaniem to się zakończy w podobny sposób, jak w Stanach Zjednoczonych i w Irlandii na przykład.
No, troszeczkę ubiegł pan moje pytanie właśnie o te poprzednie rządy, no bo dzisiaj mamy tą katolicko-pisowską ekipę, no to takie chronienie na siłę Kościoła katolickiego, jego hierarchów, niektórych przynajmniej katolików nie dziwi, ale tu mamy do czynienia praktycznie ze wszystkimi rządami, takimi, które deklarują nawet pewne takie antyklerykalne postulaty, mówię tu o części środowisk SLD, kiedy SLD było słyszałem, żeby było inaczej.
Nie no, kiedyś było nawet takie powiedzenie ukute, już nie pamiętam, gdzie ono powstało i dokładnie w jakich okolicznościach, że w stosunku do księży, że nikt im tyle nie da, ile polska lewica z Leszkiem Millerem i z Aleksandrem Kwaśniewskim, wówczas prezydentem. No i tak rzeczywiście było. No. Tu ma pan rację. Więc ja jestem przekonany, jakby, że to wina leży po stronie wszystkich polityków, jeśli by w kategoriach winy rozpatrywać to. I te 30 lat wolnej Polski, jakby Kościół w tych 30 latach funkcjonuje na absolutnie wyjątkowych, jakby na wyjątkowych, Boże, przepraszam, gramatycznie się wyłożyłem, jest traktowany absolutnie wyjątkowo, ma inne uprawnienia, inne możliwości właśnie i jest traktowany zawsze jak takie, no nie można temu Kościołowi nic zrobić, bo przez lata tak naprawdę jakakolwiek głos krytyki słusznej często przecież pod adresem duchownych, nie chodzi już tylko o pedofilię, ale inne różne kwestie, no był często od razu jakby odbierany jako atak na Kościół i osoby, które taką krytykę podejmowały, to tak naprawdę bywały wykluczane w ogóle z dyskursu publicznego i jakąś infamią były nakładane.
Do tego zarzutu atak na Kościół to jeszcze, jeśli pan pozwoli, później przejdziemy, ale chciałem jeszcze zapytać o kuchnię tego filmu. Gdzieś już w wywiadach pojawiła się informacja, że byli panowie naciskani próba przekupstwa ze strony jednego z biznesmenów, żeby o biskupie, który chyba jest no, tym czarnym bohaterem tego filmu, tak, wyciąć ten wątek, ale czy były jeszcze jakieś groźby, czy jakieś inne naciski na was, żeby ten film zmienić?
Groźby od jakichś anonimowych osób się pojawiły, bo tylko nie mów nikomu, pewnie teraz też spływają, dam sobie głowę uciąć, natomiast jakby my się takimi groźbami nie zajmujemy gdzieś, które płyną w jakichś kanałach nie wiem, w social mediach pod naszym adresem, no przekazujemy je po prostu prawnikowi i on to zgłasza, gdzieś tam jakieś postępowania się chyba w tej sprawie toczą, nie wiem, nie śledzę tego. Natomiast my bezpośrednio jakby z realnym zagrożeniem się nie spotkaliśmy, a historia, o której pan wspomina, no miała miejsce w tym roku jeszcze i to był człowiek, który się podawał się za inwestora, który chciałby nam pomóc przy robieniu filmu o aferach skoków, wyłożyć jakieś pieniądze na ten film, więc ja się z tym człowiekiem po jakiejś tam dłuższej wymianie maili spotkałem w Warszawie w jednym z hoteli. Po, nie wiem, 30-minutowej rozmowie, która była miła, trochę obok tematu, on w końcu nagle tak z grubej rury zaczął mi opowiadać o jakimś fantastycznym księdzu, który, o biskupie, który jest czystym złotem wręcz. I w końcu przeszedł do konkretu i spytał się, ile ma nam dać pieniędzy po prostu za to, żeby ten ksiądz, ten biskup w naszym filmie się nie pojawił. No ja wstałem wtedy, jakby uciąłem tę dyskusję od razu, uznałem, że etycznie to jest, że muszę się tak zachować i nie mogę kontynuować po prostu rozmowy z wątkiem korupcyjnym wobec mnie i wyszedłem z tego spotkania, podziękowałem mu za spotkanie i zakończyłem je.
Ja liczyłem, że w tym filmie zajmiecie się już Janem Pawłem II. Czy to, powiedzmy, taka celowa, no taki zabieg producencki, że dopiero za rok ten wątek się pojawi, czy też jeszcze był jakiś inny powód?
Temat papieża Polaka to jest tak szeroki temat, że on zasługuje absolutnie na oddzielny film, jakby, bo nie wiem, jakby. Dodałoby się pewnie, ale ze stratą dla firmy i dla tematu, takiego dobrego rozgryzienia tego tematu, jakby połączyć różne wątki. My o papieżu chcemy zrobić film i zrobimy go w przyszłym roku. Jest wiele źródeł za granicą. On też wymaga jakby innego nakładu pracy, przynajmniej jeśli chodzi o same zdjęcia, bo my musimy za ocean odbyć kilka podróży w różne miejsca i spotkać się z różnymi tam na miejscu informatorami i ponagrywać, porealizować tam zdjęcia. To jest logistycznie dużo większe przedsięwzięcie, też droższe przedsięwzięcie i my na to przedsięwzięcie ciągle zbieramy jeszcze pieniądze, więc nie mamy tego budżetu zamkniętego. Natomiast zamkniemy ten budżet z pewnością i ten film zrobimy, natomiast potrzebujemy jeszcze chwilę na to.
Jeszcze wracając do filmu Tylko nie mów nikomu, padały takie zarzuty ze strony środowisk katolickich, że wszyscy poprzedni księża w filmie Tylko nie mów nikomu byli tajnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa PRL. Jak pan podchodzi do tego zarzutu, który sugeruje, że działacie na zlecenie jakichś służb?
Tak, znam to. Sprecyzując, to nie wszyscy, tylko trzech z nich, a było ich tam siedmiu, więc no nawet nie połowa. To prawda, natomiast jakby teczki, które ich są, nie wskazywały, że ma to jakikolwiek związek z tym, co się wydarzyło w stosunku do tych przestępstw pedofilnych. I tyle, no jakby. I to jest jakby odpowiedź na to wszystko. No nie ma związku między tym, że ktoś był zarejestrowany jako agent, a między tym, że jest pedofil, że molestuje małe dzieci. No, to są dwie zupełnie inne historie. Gdyby z tego, uwierzcie mi państwo, że mój brat Tomasz jest absolutnym fanem IPN-u i tego, co się w tych archiwach znajduje i jak on wchodzi w te archiwa i dostaje teczki do rąk, to masz psychosomatyczne objawy, trzęsą mu się ręce, ma nerwowy głos, mówię zupełnie serio, bo on tak to przeżywa, on tak to lubi po prostu grzebać w tym i gdyby były jakieś związki, to on by to na pewno w tym filmie umieścił. Ja uważam, że ze stratą dla filmu, jakby, bo to nie o tym jest film, ale on by chciał to zrobić, ale tylko i wyłącznie gdyby był jakiś związek, natomiast to nie było kompletnie żadnego związku. To tak jakby, nie wiem, przedstawiać każdy element biografii każdego człowieka, w którym się robi film, no, że, nie wiem, w szkole podstawowej grał na przykład na flecie, no, albo pobił sąsiadkę w młodości, albo ukradł na przykład 50 zł ze sklepu. No jaki to ma związek z tym, że później był pedofilem, no?
W moim odczuciu ten zarzut wychodzący ze środowisk katolickich no jest zarzutem o całkowicie odwrotnym wymiarze moralnym, no bo jeśli Kościół ich nie wyrzucił za pedofilię, jeśli Kościół ich nie wyrzucił za to, że byli tajnymi współpracownikami, jeśli Kościół nie wyrzucił ich za to, że byli i pedofilami, i tajnymi współpracownikami, no to jak tu obronić ten Kościół? Ale no to jest moje prywatne zdanie. Ja chciałem wrócić jeszcze do reakcji na te filmy. Była pewna obawa, że szczególnie ten pierwszy film no, będzie jakimś takim wielkim ciosem w Kościół katolicki. Wielu katolickich publicystów się tego obawiało, a tu nastąpiła raczej taka reakcja, że większość tego przynajmniej starszego społeczeństwa katolickiego no, stoi dalej murem za Kościołem katolickim, podobnie jak część parafian stała murem za księżmi pedofilami i jeździli tam do biskupów, żeby ich przywracać i tak dalej. Jak pan to ocenia? Jaki jest korzeń takiej właśnie reakcji naprawdę o pedofilach w Kościele, a szczególnie naprawdę o biskupach, którzy ich kryją? Bo to, że są jacyś dewianci w każdym środowisku, to jest dla nas oczywiste, ale to, że najwyżsi hierarchowie to z premedytacją tolerują, to jeszcze lepiej jest pokazane w tym dzisiejszym filmie, no nie wzbudza jakiejś poważnej refleksji u, wydaje się, sporej części społeczeństwa polskiego. Jak to tłumaczyć?
Ja myślę, że to ze wszystkim tak jest czasem, że ludzie po prostu jak już mają jakieś przekonania, to jak nawet im się na tacy poda inne rozwiązanie, tego nie przyjmą. I no to są już jakieś procesy też psychologiczne, ja mniej więcej je rozumiem, natomiast nie chciałbym tutaj wchodzić i udawać psychologa, bo mam wiedzę pewną, natomiast jakby no nie czuję się jakby kompetentny, żeby zabierać w takim aspekcie głos. No to jest temat bardziej filozoficzny i w ogóle też między innymi wynika na przykład to moim zdaniem z tego, że w Polsce mamy problem tak naprawdę z klerykalizmem. I mam tu na myśli jakby to, że ludzie, członkowie Kościoła, ci tacy często bardzo zagorzali, oni się nie przywiązują do wiary i do Boga, który za tym wszystkim ma stać, tylko oni się przywiązują właśnie bardziej do księdza, który jest gdzieś pobliżej. I to z tego wynika. No. Cały ten kult i też opór, z jakim my już się spotykamy, nawet mówiąc o tym filmie o Janie Pawle II, no właśnie jest też o tym jakby, że jest oto postać absolutnie pomnikowa, papież Polak, który ponad ćwierć wieku piastował najwyższą funkcję w Kościele katolickim. W Polsce absolutnie tak naprawdę nie do ruszenia i nie do podważenia jest jego świętość i wszystko, co za tym idzie. My się z tym chcemy zmierzyć, bo uważamy, że to się należy, prawda się należy Polakom. Ja uważam, że nie ma w ogóle czegoś takiego, jak kogoś takiego, jak to się mówi brzydko, święte krowy. Jeżeli się obalało pomnik innego wielkiego Polaka, który też ma dokonania dla naszej wolności, Lecha Wałęsy, i uważam, że można było to robić. Tak samo można próbować uczciwie rozliczać pontyfikat papieża Jana Pawła II. To jest w ogóle jakby taki szerszy kontekst, bo ja uważam, że w ogóle nad tym Kościołem polskim i nad Polską w ogóle wisi cały czas jakby ten pontyfikat, mimo 15 lat, który jesteśmy już po śmierci, to jednak nadal ten Kościół cały czas tym papieżem żyje i często jak słucham, zresztą na przykład jak się posłucha na reakcji niektórych polskich biskupów, no na przykład na słowa papieża Franciszka, które płyną z Watykanu, no to ich zachowania, ich słowa są absolutną sprzecznością w stosunku do tego, co ta stolica tak zwana Piotrowa im tutaj jakie komunikaty przysyła. I czasem mam wrażenie, że polski kościół to najchętniej to on by się w ogóle odciął od tej reszty kościoła i sobie tutaj urządził swoje takie, ja bym to bardziej nazwał piekiełko niestety. No ale tak chyba jest. Takie odnoszę wrażenie.
Jeszcze dopytam, poproszę o zdradzenie rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ten trzeci film. Czy tylko wątki polskie, jeśli chodzi o krycie polskiej pedofilii?
Nie, Legion Chrystusa
ma tam wystąpić?
Też oczywiście chcemy zająć Macielem Degado i tym Legionem Chrystusa, bo to absolutnie bulwersująca historia i straszna w ogóle. Stąd też te nasze wyjazdy, o których ja mówiłem, że my chcemy te zdjęcia robić za oceanem, bo i w Stanach Zjednoczonych, i na Dominikanie, i w Meksyku planujemy zdjęcia. Bo to film, który jakby po części się pewnie będzie również dział w Polsce, natomiast jakby to szerszy międzynarodowy kontekst, bo sprawy, które się działy i o których papież mógł wiedzieć, naszym zdaniem powinien wiedzieć, działy się na wszystkich tak naprawdę kontynentach, bo ten temat pedofilii prędzej czy później pojawia się w każdym kościele w zasadzie, któremu byśmy się nie przyjrzeli. No to taka już duża międzynarodowa produkcja będzie ten film.
czekamy z niecierpliwością, ale dopiero za rok. Chciałam jeszcze dopytać o...
No, rok, półtora nawet.
Półtora roku. O papieża Franciszka wspomniał Pan o papieżu Franciszku, że Stolica Apostolska mówi jedno, a polscy biskupi robią drugie, ale jakie działania konkretnie podjął papież Franciszek, żeby przeciwdziałać pedofilii w Kościele?
On tam, ja w szczegóły nie wejdę, bo nie chcę się pomylić, natomiast no, on jakieś dokumenty, jakieś procedury tego w Watykanie, które są później kierowane do tych episkopatów poszczególnych, się zmieniają. Natomiast to jest tak jak z prawem. Mogą za chwilę politycy być może się rzucić i znowu zacząć, nie wiem, podwyższać wyroki za przestępstwo pedofilii. Na przykład to już miało miejsce w zeszłym roku. Natomiast ja będę nadal z uporem maniaka twierdził, że to nie prawo jest problemem, tylko jego egzekwowanie. No, jeżeli ludzie w Kościele potrzebują dekretów papieskich po to, żeby zachowywać się porządnie, tak, żeby z empatią traktować osoby pokrzywdzone, no to taki Kościół jest, mówiąc brzydko, o kant potłuc. No.
Jeśli mogę,
ja uważam, że papież Franciszek jest świetnie oczywiście odbierany w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, natomiast ja też uważam, że to jest bardzo sprawny PR-owo duchowny. Ja w ogóle jestem wielkim wrogiem, żeby przywiązywać się do słów i zachwycać się słowami jakiegokolwiek duchownego, czy to będzie papież, czy prymas, czy szef TEP-u, czy jakiś jeden, czy drugi biskup. To nie ma znaczenia, bo słowa nic nie kosztują, można powiedzieć wszystko, można obiecać wszystko, można przeprosić, nie wiem. Słowa są po prostu tanie. Natomiast ja zawsze wszystkich zachęcam, zwłaszcza dziennikarzy, żeby szli za tymi słowami do samego końca, konsekwentnie mówili, za jakiś czas sprawdzam i weryfikowali, czy dana obietnica została zrealizowana, czy nie, bo polski Kościół już pokazywał po poprzednim filmie, że on się tam zajmie i tak dalej. Dzisiaj słuchałem, czytałem rozmowę, która się na Kaju pojawiła, jakby wyprzedzając nas film na ten temat, co Kościół zrobił z księdzem Stubnickim. Taki wywiad jest, no i no, ze smutkiem tego słuchałem, bo połowa wywiadu jest o jakichś szkoleniach, które się odbywają, 6 tysięcy osób duchownych, jakieś szkolenia zostały zrealizowane. No i co z tego? No i co, przemielone jakieś pieniądze na te szkolenia pewnie? I co z tego wynika? No, gdzie jest pomoc dla ofiar? No? Gdzie jest rozliczanie, wydalanie księży, otwarcie, nie wiem, wskazywanie winnych, mówienie otwartym tekstem w końcu o tym, no bo dzisiejsze wystąpienie na przykład prymasa, który się zwraca do nowicjusza, żeby on do Watykanu przekazał sprawę biskupa Janiaka i żeby coś z tym zrobić. No. To też są słowa, no. Ja też mogę coś takiego zaapelować. Natomiast no, poczekajmy, jak to się w Kościele Polskim mówi, po owocach ich poznacie. I to za każdym razem trzeba do księży stosować. No. No, jeśli za dużo mówię, to powiedzcie mi, to będę
nie.
mówił
krócej.
Bardzo ciekawie.
Przynajmniej macie jakąś satysfakcję, że po waszym filmie, bo przecież arcybiskup wiedział wcześniej o tych wszystkich sprawach, ale dopiero kiedy nastąpiła emisja filmu, on podejmuje jakieś działania, oczywiście tam moim zdaniem niewiele przynoszące, niewielki skutek, no ale no, został zmuszony, żeby coś robić. Ja jeszcze chciałem dotknąć takiej sprawy...
Żeby było jasne, już czytałem, bo to się świeże... komentarz Kurii do filmu diecezji kaliskiej, no, który po prostu jest kolejnym takim policzkiem wymierzonym osobom pokrzywdzonym. Proszę przeczytać, no absolutny bełkot jakiś tam. Nawet ciężko zacytować, co tam jest napisane, bo to kompletnie bez znaczenia, natomiast jakby nie ma problemu. No, w skrócie, nic się nie stało.
Chciałem
dziennikarze sekiercy tam robią film, nie wiadomo o czym.
Właśnie prawdopodobnie dość często spotykacie się z takim zarzutem, że wasze filmy są pesymistyczne, że pokazują no, taki zły świat tego złego Kościoła i no, ludzi, których życie zostało na trwale złamane, że nie ma tam żadnej nadziei, że te filmy mogą doprowadzić do takiej masowej utraty wiary w Boga wśród Polaków. Czy w ogóle dyskutowaliście ten temat? Czy to jest...
Ja myślę, że jeżeli co najwyżej, to może wiary w księdza jakiegoś konkretnego, który się okazuje niewłaściwym człowiekiem na stanowisku. To tak, natomiast nie wiem, czy to się przekłada na wiarę. Nie mamy takich intencji. My rozpoczynając pracę nad tym filmem Zabawa wchowanego, kontynuowaliśmy jakby wątek Bartka Pankowiaka, który jest jednym z bohaterów tego filmu, który zaczęliśmy już filmować w 2018 roku. I ze względu na to, że tam było świeże zgłoszenie do prokuratury i prokuratura śledztwo dopiero zaczęła, stwierdziliśmy, że to jest taki ciekawy wątek, że damy czas i zobaczymy, co się wydarzy. Od premiery tylko nie mówmy nikomu, minął już rok. Więc przez rok prawie obserwowaliśmy tą całą sytuację i był taki, był ksiądz, pedofil, biskup odpowiedzialny i prokuratura. Jakby przyglądaliśmy się tym trzem tak naprawdę jakby instytucją. I przez ten rok my chcieliśmy skontaktować się ze wszystkimi zainteresowanymi. Bracia Bartek i Kuba chcieli się skontaktować z jednym księdzem, z drugim księdzem, z biskupem. Bezskutecznie. My daliśmy szansę tym osobom, żeby stanąć w prawdzie i żeby być może wnieść jakiś pozytyw do tej historii, żeby ona miała jakąś formę, w cudzysłowie, happy endu. Choć nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Natomiast no, żeby się dać, żeby się, nie wiem, przekonali, żeby się przyznali, żeby się oczyścili, cokolwiek. No nie było takiego ruchu. No, to nie jest tak, że my to robimy z premedytacją. Po prostu no, ludzie Kościoła, którzy są zamieszani w te skandale, absolutnie nie chcą się, nie mają cywilnej odwagi. No, są po prostu tchórzami, tak? No, biskup jest tchórzem, bo boi się stanąć przed kamerą i odpowiedzieć na kilka pytań, nie jakichś skomplikowanych, trudnych, po prostu o rzeczy, które robił, które są doskonale udokumentowane, o nagrania, o akta sądowe itd., itd. No. To nie jest naszą winą, że filmy są pesymistyczne. Ja bym chciał zrobić kiedyś film, który się dobrze kończy, niech mi pan wierzy.
Jeśli chodzi o spadek religijności, to Polska jest liderem światowym, jeśli chodzi o porównanie młodego i starszego pokolenia. Także widać, że ten proces, szczególnie w młodych Polakach, narasta. Jeszcze chciałam wrócić do samej genezy pedofilii w Kościele. Dzisiaj były ksiądz Jerzy na antenie naszej telewizji, powiedział, że problemem jest celibat. Czy rzeczywiście według pana to prawda, że celibat powoduje to, że skala pedofilii wśród księży jest tak ogromna?
Nie potrafię tego podać w procentach, ale jestem przekonany, mówię to intuicyjnie, że tak oczywiście jest, no bo mówię tak dlatego, że psychologowie, którzy się zajmują, czasem badając też na potrzeby postępowań prokuratorskich czy sądowych księży, sprawców, no mówią wprost, że to nie jest tak, że wszyscy oni, ci księża sprawcy tych przestępstw pedofilskich, to są pedofile, którzy po prostu mają taką seksualność, która ich ciągnie po prostu w stronę dzieci. Najczęściej to jest jednak tak, że tu dochodzi do tak zwanego, to jeżeli może złego słowa użyję, zastępstwa, że oni się realizują seksualnie z dziećmi z tego właśnie powodu, że nie są w stanie się zrealizować w żaden inny, normalny sposób. Nieważne, czy są na przykład homoseksualistami, czy są heteroseksualistami, po prostu łatwiej im po prostu zrobić to z dzieckiem niż z osobą dorosłą, która musi być z zewnątrz, prawdopodobnie, jeśli chodzi, jeżeli to jest kobieta na przykład. I to oczywiście celibat jest w tym kontekście problemem. No, nie wiem do końca, znaczy ja wiem, dlaczego jest celibat, tak? Natomiast nie wiem, jakie jest logiczne uzasadnienie tego, tak, w kontekście wiary i w ogóle, żeby ksiądz nie mógł mieć po prostu żony, zwykłej rodziny. Ja myślę, żeby go to ubogaciło, bo by dopiero jakby... Pewnie się pastor ze mną zgodzi, no, że dopiero mając rodzinę, można zrozumieć, o co chodzi w życiu poniekąd, tak? No więc jakby, no to jest absurd. No wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby chronić księży przed pokusami, przed grzechem, nie wiem, uprawiania seksu bez poczęcia dziecka i tak dalej, tylko o to, żeby zabezpieczyć fortunę Kościoła na świecie, no.
Wielu księży, z którymi rozmawialiśmy, mówi o problemie samotności. Rzeczywiście, że ksiądz z różnych czynników, ale też właśnie z takiego bardzo uległego czy takiego wielkiego dystansu pomiędzy zwykłym człowiekiem a takim pośrednikiem, między rzekomym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, księdzem, że jest wyizolowany od ludzi na parafii, bo oni go zawsze traktują jako takiego no, nieswojego, a też...
No bo on jest takim małym Panem Bogiem.
No właśnie, a też nie ma praktycznie dobrych relacji na parafiach pomiędzy księżmi, że oni po tych wszystkich swoich posługach idą samotnie do swoich pokoi i samotność ich pożera. Także to by korespondowało z tym, co pan powiedział, że tu jest pewne zastępstwo.
Znam takie historie jakby off the record zasłyszane, gdzie w zakonach jest też taka kultura, że są ci zakonnicy, oni mają jakieś wspólne czasem obowiązki, ale też właśnie później na wieczór to każdy bierze swój tam w cudzysłowie to jest czteropak piwa, zamyka się w swoim pokoju i włącza sobie jeden Bundesligę, drugi sobie włącza ligę włoską na przykład i sobie tam siedzą i żyją w tej samotności. To jest pewnie kłopot, natomiast no, ci ludzie jakby idą w tą drogą, no chyba są świadomi tego, a może nie są, nie wiem. No, tutaj mi trudno jakby na ten temat mówić, bo mnie nigdy nie ciągnęło do tego, żeby być sobą duchową, natomiast zakładam, że to jest trudny kawałek chleba jednak mimo wszystko, a to o czym pan wspomniał, o tym często takim oderwaniu się, odizolowaniu w jakiś sposób, albo takim innej formie jakiegoś takiego współżycia w społeczeństwie w ogóle, to też jest prawda, ale to właśnie wynika z tego krytykalizmu, że na księdza się patrzy jako na takiego właśnie kogoś innego. No.
Pan Terlikowski w komentarzu, tu zresztą już różne gromy się na niego zwaliły, że udzielił wam tego komentarzu. On tam się na Facebooku broni, że przecież gość niedzielny, czy tam jakaś niedziela, no nie zrobią tego, no to on jako taki katolik, publicysta to robi. Powiedział, że w Stanach Zjednoczonych bardzo ważnym czynnikiem rozwiązania tej sprawy była zdecydowana reakcja władz państwowych, że służby FBI i prokuratury zaczęły po prostu przejmować archiwa, przejmować dowody, no i procesy mogły się toczyć. Czy uważa pan, że prokuratura w dzisiejszej postaci, kiedy żadna siła polityczna, nawet antyklerykalna, nie była jej w stanie jakoś skłonić czy sprawić, żeby zajęła się na poważnie tą sprawą, czy prokuratura składająca się w większości z katolików, którzy też podlegają właśnie temu myśleniu korporacyjnemu, że trzeba bronić Kościoła, czy ona jest w stanie zrealizować tę misję państwa polskiego? Przypominam, że w tym katolickim mieście Bostonie to dziennikarz Żyd dopiero zajął się na poważnie tą sprawą, czyli był człowiekiem, można powiedzieć, spoza układu katolickiego. My też bez żadnych zahamowań mówimy o tych sprawach, bo jesteśmy protestantami. Czy katolicy prokuratorzy są mentalnie w stanie udźwignąć zadanie obiektywnej oceny faktów?
Moim zdaniem są, jeżeli są uczciwymi ludźmi. Natomiast no, dzisiaj realia są takie, że no, jest instrukcja, to się nazywa teraz tak już potocznie chyba okulnik Ziobry, który prokuratura krajowa rozesłała po wszystkich prokuraturach, nakazując jakby informowanie o każdej próbie występowania do diecezji o dokumenty. No, no to jest takim jawnym jakby pokazaniem wszystkim prokuratorom na dole, że nie ma niezależności jako takiej, no, że jeżeli w czymś takim, jeżeli prokurator uważa, że mu są potrzebne wglądy jakichś dokumentów, to on powinien po te dokumenty wnioskować i nie pytać się swojego przełożonego absolutnie w żadnej sprawie, nie? Więc, a tutaj ewidentnie mamy taki ruch, no to jak rozumiem się pewnie często przez prokuratorów odczytywany, że lepiej się tą sprawą nie zajmować, bo jedyne co z tego może się zrodzić to jakieś kłopoty po prostu służbowe, tak? Nieraz słyszeliśmy przecież o tym, że prokuratorzy, którzy na przykład sprzeciwiają się polityce prokuratora generalnego, byli przesyłani, przenoszeni z jednego krańca Polski na drugi, zostawali odcięci od rodzin. No. I nie dziwię się, że prokuratorzy się niektórzy boją, natomiast no, na przykład pani prokurator, która prowadzi to postępowanie, o którym my w swoim filmie mówimy, ona jest osobą, która absolutnie dąży do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić. Jeżeli są kłopoty w tym postępowaniu, to one, proszę mi wierzyć, nie są z winy pani prokurator.
Jesteśmy telewizją interaktywną, mamy głosy od was. Teraz jest ostatnia szansa, żeby zadać pytanie Markowi Sekielskiemu, gratka w telewizji Idź Pod Prąd. Ja mam pytanie od jednej z ofiar księży. Kinga pyta, czy widzi pan nadzieję, czy ma pan nadzieję, że filmy tej kategorii sforsują zmowę milczenia?
Mam taką nadzieję, że chociaż trochę powoli się będzie to kruszyło, natomiast uważam, że to jest proces jakby dochodzenia tego kruszenia się i w ogóle tej rewolucji w stosunku do kleru, tak? Nie mówię do kościoła jako wiernych, tylko do kleru. No to jest proces, który w każdym kraju też jakby przechodził etapami i on trwał, był rozłożony na wiele, wiele lat. To nigdzie nie było tak, że się nagle pojawiła jakaś komisja i trach, wszystko waliło się i prostowały się wszystkie relacje. Tak nie jest i w żadnym kraju tak nie było. Często się Irlandię powołuje jako taki przykład, ale tam tak naprawdę chodziło nie o tą pedofilię. Pedofilia była takim ostatnim elementem tej układanki. Tam wcześniej dochodziło do po prostu zabójstw w tych zakonach, które funkcjonowały w jakiś dziwny sposób przez lata w Irlandii. To prawda o tamtych wydarzeniach dochodziła do opinii publicznej i to powodowało, że ten kościół tracił potężne wpływy w tym kraju. A pedofilia i ten raport państwa irlandzkiego był dopiero ostatnim elementem. Natomiast, no, straciłem wątek, jakie było pytanie, przepraszam, przez tym małym gadu.
Czy ma pan nadzieję, że filmy typu Tylko
za Kościół,
nie... Tak, że też przerwą
ja nie mam
z mowy
wiary,
milczenia.
Że Kościół, ja myślę, że no, powoli gdzieś, na pewno to pomaga wielu pokrzywdzonym, żeby o tym mówić, bo do nas się też zgłaszali, tylko nie mówię, masowo ludzie z tym problemem. Teraz też już zaczynają, widzę, bo siedzę dzisiaj od rana i przeglądam różne social media, nasze skrzynki kontaktowe i zaczynają skrywać różne informacje. No chciałbym doczekać takiego momentu, że w końcu pojawią się też odważni ludzie wewnątrz kościoła i zaczną mówić tak naprawdę jak jest. No, nie tylko krzyczeć jakieś okrągłe hasła, tylko przekazywać konkretne, precyzyjne informacje, żeby pokazywać winnych, zaniechań, czy wprost przestępstw. No liczę na to, ale wielkiej nadziei przyznam się, że nie mam.
To ja jeszcze...
Niestety ostatni rok mnie nie nastroił, pozytywnie jeszcze tylko skończę, bo tak jak mamy bardzo liczną grupę duchownych w Polsce, to się nie znalazł nawet jeden, który by się odezwał do bohaterów naszego filmu, czy bezpośrednio, czy poszukał kontaktu u nas po to, żeby im jakoś pomóc, co jest bardzo smutne, ale to też pokazuje jakby stan tego duchowieństwa naszego.
Kontynuując ten wątek osobisty, zadam panu pytanie, czy pan jest katolikiem? No, jeśli tak, to pomimo tej wiedzy, na co pan czeka, na co pan liczy, jeśli chodzi o Kościół katolicki?
Powiem tak, formalnie jestem, bo się nie wypisałem z Kościoła katolickiego, z lenistwa tak naprawdę, natomiast nie czuję się katolikiem absolutnie i zostałem ochrzczony przez rodziców i wysyłany byłem przez moich rodziców na lekcje religii, do któregoś tam roku życia na tą religię z Tomkiem chodziliśmy razem, aż w pewnym momencie zaczęliśmy zamiast na mszę niedzielną chodzić po prostu po osiedlu przez godzinę i tak to się skończyło już, gdy miałem jakby władzę nad swoją edukacją w tym kontekście, to ją zakończyłem i nie wiem, ślubu kościelnego nie brałem, moje dziecko też nie jest ochrzczone, no, nie jestem osobą wierzącą jakby. No. Gdzieś zakładam, że jakiś Bóg być może istnieje, natomiast ja go odbieram zupełnie w inny sposób i nie wydaje mi się, że to jest istota, która patrzy na nas z góry i sobie urządza igrzyska jakieś po prostu na ziemi. Nie wiem, zastanawia się, kto jest dobry, a kto jest niedobry. Jakby to jest dla mnie tak abstrakcyjne, że nie jestem w stanie tego ogarnąć swoim umysłem.
No, zachęcam w takim razie.
Ale Kościół mi jako taki nie przeszkadza w ogóle jakby kwestia wiary. Przeszkadza mi to, że polski Kościół w Polsce się rozpycha cały czas, coraz szerzej i coraz więcej chce i jest traktowany na wyjątkowych zasadach, mimo tego, że jest bardzo potężną organizacją bez tego jakby, nie? Że chociażby przez majątek, który posiada, przez ilość wiernych i tak dalej, no jest olbrzymią siłą, a mimo tego jest wyjątkowo traktowany, chociażby w sprawach pedofilii.
No dla mnie ta siła jakaś finansowa czy polityczna nawet nie jest decydująca, jeśli chodzi o krytykę Kościoła katolickiego, ale właśnie deprawacja ludzi, to co pokazujecie też w tych filmach. A jeśli chodzi o Boga, no to ja tradycyjnie polecam to. Tu można zrozumieć, o co Jezusowi chodziło, nie? I zdaje się, no tego bym oczekiwał jeszcze w waszych filmach, żebyście gdzieś pokazali nie tylko, bo często pokazujecie symbol krzyża, w tym dzisiejszym filmie nie jest najazd przez krzyż na dachu kościoła i mówicie o tych sprawach, ale żeby w jakiś sposób zasygnalizować, że to nie jest projekt Jezusa Chrystusa, to co widzimy w waszych filmach.
Ale my nie opowiadamy o religii, nie odnosimy do niej, tam chyba słowo nie pada w tym kontekście, poza tym, że czasem nasi bohaterowie mówią, że są osobami wierzącymi, albo że na przykład stracili wiele z powodu tego, co ich spotkało, bo to też różnie wygląda. Ja nie czuję się kompetentny, żeby o tym rozmawiać za bardzo, jakby tak jak mówię, ja uczciwie i przed nikim nie ukrywam, że nie jestem osobą wierzącą. Tomek, odpowiadając na to pytanie, powiedział, że to jest jego prywatna sprawa, ja sam do końca nie wiem, jakie jest jego stanowisko. Ale też mnie to nie interesuje. Ja uważam, że można być dobrym człowiekiem, nie będąc w kościele, i można być kawałem drania, wchodząc na mszę, czy do takiego, czy do innego kościoła, kilka razy w tygodniu.
Z tą drugą częścią na pewno się zgodzę.
Przyznaje pan, że nie jest pan osobą wierzącą i w tym kontekście mamy pytanie od Alicji Wasiluk. Skąd czerpiecie siłę, żeby sobie dać radę z całym hejtem, jaki was spotyka, a i pewnie największy spotka was po filmie o Janie Pawle II?
No po tamtym pewnie tak, ale tu zaskoczę panią, że tego hejtu, jeśli chodzi o te filmy o pedofilii, to wcale nie ma. One się najczęściej pojawiały na etapie produkcji pierwszego filmu. Natomiast troszkę jednak trzeba przyznać, że tym filmem i tym, jak go zrobiliśmy, zamknęliśmy usta wielu osobom, które były nam nieprzychylne. Ja sobie osobiście z hejtem radzę w taki sposób, że ja się po prostu wytrenowałem i po prostu poszedłem do tego kompleksowo. Kiedyś przez przypadek posłuchałem mądrych ludzi, którzy mówią, jak sobie radzić z komentarzami na swój temat w kontekście każdym w zasadzie, jaki może każdą osobę dotknąć, bo to nie musi chodzić o działalność filmową, o każdą inną. No to też jest po prostu ignorowanie tego i przechodzenie na tym do porządku dziennego, że są ludzie, którzy tak po prostu siebie wyrażają w ten sposób i ja to tak traktuję. No oczywiście czasem coś zaboli, na chwilę zakłuje na dłużej, ale tak jak mówię, ja nie wchodzę nigdy w dyskusję z takimi osobami, ja ich ignoruję, jak ktoś jest gdzieś po prostu chamski i wyzywa nas, to jeżeli to się dzieje na jakimś Facebooku, to po prostu robię szybką blokadę tej osoby, jakby nie tłumacząc jej, co się dzieje i tyle.
No. No to jeszcze.
Jakby nie zajmowanie się takimi ludźmi, to jest jedyna metoda, żeby sobie poradzić z hejtem, chyba trzeba go ignorować. No on jest, no niestety, no ale.
To ja zapytam o tę pozytywną stronę. Dwóch katolików dość prominentnych zgodziło się wystąpić w waszym filmie. Publicysta Tomasz Terlikowski, no i ksiądz Isakowicz Zalewski. Czy łatwo było ich przekonać do udziału w waszym filmie?
Nie było żadnego problemu ani z jednym, ani z drugim. Z księdzem był trochę większy problem, bo on jest zajętym bardzo osobą jakoś i akurat miał tam różne obowiązki, jeździł po Polsce z zdjęciami. Natomiast nie było absolutnie żadnego problemu. Nie wiedziałem, czy się uda, ale to się okazało bardzo proste. I chcę dodać, że jeśli chodzi o Tomasza Terlikowskiego, no z którym jest mi w wielu rzeczach nie po drodze absolutnie, to jeśli chodzi o kwestię wykorzystywania nieletnich w kościele, no to wyjątkowo przyzwoicie się zachowuje, jak mało kto uważam, i jest konsekwentny z tym od samego początku i często się spotykałem z jakimiś takimi atakami też w jego stronę od osób, które są nam z kolei przychylne i wszystkim powtarzam, halo, halo, mylicie ludzi, to nie Terlikowski jest złem polskiego kościoła, a on się zachowuje przyzwoicie. Zresztą cytował pan fragment ciekawego artykułu o tym, że Bóg działa za pomocą sykielcy. Witamy, teza, no ale ma do niej prawo jak każdy.
Komentarz jednego z naszych widzów. Magok, dobrze, że takie filmy powstają. Rodzice powinni dobrze przyglądać się pracy duchownych z młodzieżą i sprawdzać, jakie ich łączą stosunki. To na pewno duży plus państwa filmów, że teraz Polacy patrzą uważnie na to, co robią księża, jak zachowują się szczególnie w stosunku do młodych, do dzieci i być może to będzie...
Ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście księża księżmi to tak, natomiast pedofilia to jest problem nie tylko w kościele, żeby było jasne. Ja wszystkim zawsze powtarzam, jak tylko mogę w tym temacie zabrać głos, żebyśmy zawsze bez względu na to, do kogo sprawa dotyczy, żebyśmy wierzyli swoim dzieciom. Bo dzieci oczywiście też mogą konfabulować, mogą kłamać, natomiast jeżeli pozwolimy skrzywdzić swoje dziecko, to jest niestety taka możliwość, że to dziecko będzie miało później resztę życia zmarnowaną, bo nigdy z tej krzywdy nie wyjdzie, więc ja uważam, że lepiej uwierzyć dziecku, nawet jeżeli się później okaże, że te oskarżenia były niesłuszne, ale raz mieć zaufanie dziecka później na zawsze, Dwa, uważam, że jednak ten dorosły, który się z tym konfrontuje, będzie mu łatwiej sobie z tym poradzić. No, ja mam córkę 12-letnią i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której gdyby ona do mnie przyszła i powiedziała, że słuchaj, tato, jakiś, nie wiem, dajmy na to nauczyciel czy ktokolwiek inny jakoś się w stosunku do mnie zachował nieodpowiednio, że ja bym to zignorował i bym to zbagatelizował. Nie wolno tak. No, nie wiem, chyba że się nie kocha swojego dziecka, no to albo już nie będę w to brnął.
Miejmy nadzieję, że Polacy zaczną skupiać się na ofiarach, na tych, którzy cierpią, a nie na bronieniu tych, którzy ich wykorzystują. I być może to właśnie będzie jeden ze skutków filmów Tylko nie mów nikomu czy Zabawa w chowanego, że Polacy przestaną utożsamiać Boga z księdzem, co też padało w Tylko nie mów nikomu. Dziękuję bardzo, że poświęcił nam pan czas. Był z nami Marek Sekielski, producent filmu Zabawa w chowanego. Dziękujemy serdecznie.
Miłego weekendu, mimo wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, pastor Paweł Chojecki, Kornelia Chojecka. Dziękujemy za uwagę.